Mówię bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny do was przyjechać. I chociaż jeszcze nie jestem tutaj członkiem zboru, ale czuję się z wami taki już blisko, taki stowarzyszony z tym zborem. Myślę, że to jest pierwszy krok. Ale oczywiście modlimy się z całą rodziną o naszą przeprowadzkę do was tutaj i o to, żebyśmy mogli kiedyś, już kiedy będziemy tutaj na miejscu wspólnie służyć Panu. Przyboże pozdrowienia. Miałem być z całą rodziną, czy prawie całą rodziną, 5 osób. Jestem sam, no bo mi się rodzina rozchorowała. Dlatego proszę o modlitwę, o zdrowie dla mojej żony i dzieci. Ale planujemy przyjechać za 2 tygodnie. Jak się nie udało tym razem, spróbujemy za 2 tygodnie. Tym bardziej, że chcemy zrobić tutaj rozeznanie, jeśli chodzi o szkoły muzyczne. No już powoli robić te kroki przygotowawcze do naszej przeprowadzki. Wiem, że dzisiaj jest zebranie członkowskie i że muszę mówić krótko. Nie jest to dla mnie łatwe, muszę przyznać. Ale dziękuję za waszą cierpliwość za każdym razem. Jest taka rzecz, że skoro jest zebranie członkowskie, to tak myślałem o tym, jakiego fragmentu Bożego Słowa zwiastować dzisiaj poselstwo i otworzyłem Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, gdzie jest mowa o wierzących z pierwszego zboru chrześcijańskiego, który istniał w Jerozolimie. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się, jak wyglądało życie tamtych wierzących ludzi, czym się charakteryzowało, jaką lekcję możemy z życia tamtych wierzących w pierwszym wieku przenieść na życie nas wierzących w XXI wieku. I myślę, że Boże zasady są niezmienne i wiele cennych lekcji możemy odbierać. Oczywiście nie możemy wszystkiego przekopiować tak w ciemno, bo każdy zbór, nawet jak czytamy Nowy Testament, każdy zbór był inny. Inny zbór w Efezie, inny w Filipii, inny w Tesalonice, a inny w Koryncie. Każdy miał swoje radości i swoje smutki. Niemniej były pewne podstawy, pewne zasady, których się trzymano. Apostoł Paweł tę samą naukę głosił w każdym zborze, próbując korygować to, co niewłaściwe, zachęcając do trwania w tym, co dobre. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Przeczytajmy ostatnie wersety z tego rozdziału, od 32 do końca rozdziału. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 32 wersetu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Dlatego nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Chciałbym dzisiaj podać w kilku punktach charakterystykę wierzących z tego zboru w Jerozolimie. Przede wszystkim byli to ludzie zbawieni. Zbawieni przez Boga. Byli to ludzie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. A u tych wszystkich wierzących, tam nie było niewierzących. Członkami zboru są ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. To są ci, którzy trzymają się głowy, a tą głową Kościoła jest Pan Jezus Chrystus. To są ci, którzy narodzili się z Ducha Bożego. To są ci, którzy są odrodzeni przez Słowo Boże. To są ci, którzy zaufali Słowu Ewangelii. To są wierzący ludzie. I jest powiedziane u tych wszystkich wierzących. Tam nie było niewierzących. I dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, aby sprawdzić to. Czy wszyscy, którzy są członkami zboru, czy rzeczywiście są prawdziwie wierzącymi ludźmi. Tak powinno być. Choć bywają sytuacje, kiedy tak nie jest. No to jest oczywiście smutne. Bywają kościoły, czy zbory, czy społeczności, że wśród wierzących ludzi trafiają się także ludzie, którzy nie są odrodzeni. Dlaczego? Jedna z przyczyn może być taka, że głoszona jest tam niebiblijna Ewangelia. Czytamy o tym w Nowym Testamencie, że zwiastowana jest prawdziwa Ewangelia, ale jest też fałszywa Ewangelia. Fałszywa Ewangelia nie doprowadza do nawrócenia. Fałszywa Ewangelia mówi raczej o takiej zewnętrznej zmianie. Zmień się na zewnątrz, ale nie ma tej zmiany od środka. I w tym momencie jest coś nieprawidłowego. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest dobrze, ale jeżeli w środku, w sercu nie ma Bożego życia, to jest coś nie tak. Jest jakaś nieprawidłowość. A mimo to ci ludzie mogą trafić do zboru. Czasami ludzie przyjmowani są do zboru na podstawie świadectwa, na podstawie słów, ale chcę powiedzieć, że to nie jest wystarczające. Ja myślę, że potrzebny jest zawsze okres taki, aby poobserwować, czy nastąpiła rzeczywista zmiana życia tego człowieka. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że dany człowiek musi najpierw stać się idealny, w ogóle bezgrzeszny, chodzący ideał, żeby go przyjąć do zboru. Bo i my nawet jako wierzący ludzie nie jesteśmy idealni. Nie ma idealnego zboru. A jak znajdziecie taki, to się nie przyłączajcie do niego, bo on przestanie być idealny. Dlatego musimy mieć to na uwadze. Ale ta zmiana życia, to przejście od starego do nowego musi być widoczne. Stare przeminęło, mówi Boże Słowo. Wszystko stało się nowe. Nie tylko słowa, ale zmiana życia powinna być podstawą do tego, żeby przyjąć kogoś do zboru. Dlatego ten okres, kiedy możemy obserwować życie tego człowieka, jego świadectwo życia, zmienionego życia, może być podstawą potem do przyjęcia do zboru i do chrztu. I musimy pamiętać, że jeszcze raz chcę to mocno wywiedzieć, nie chodzi o to, żeby człowiek był idealny, żeby został ochrzczony. W 100% już uregulowane wszystko z Bogiem. Bo chrzest jest tylko potwierdzeniem wiary człowieka. Jeżeli uwierzyłeś, możesz być ochrzczony. I powinieneś tego pragnąć, bo Pan Jezus to nakazał. Chodzi o posłuszeństwo nakazowi Pana Jezusa Chrystusa. A potem już jako członek zboru oczywiście trzeba żyć w bojaźni, świątobliwości, trzeba żyć w miłości i służyć Panu. Zwróćmy uwagę, my oczywiście nie znamy doskonale serc ludzi i możemy popełnić jakieś błędy, ale czasami jest inna trudna sytuacja, to wtedy, kiedy przez kilka lat ktoś jest w zborze, a potem nagle odchodzi od zboru. To jest zawsze smutek. Wiecie, ponieważ jesteśmy przyrównani, że jesteśmy członkami w jednym ciele, to ubytek każdej jednej osoby to możemy przyrównać do amputacji. No można żyć bez jednego palca, ale czy to jest wygodne? Na pewno nie. I dlatego tak ważną rzeczą jest, aby mieć staranie jeden o drugiego. I dlatego w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. To jest zły zwyczaj. Pan Jezus miał inny zwyczaj. On przychodził na zgromadzenia, tam gdzie Boży lud się zbierał, aby uczyć tam Słowa Bożego. Ale tak jak do Hebrajczyków jest powiedziane, dlaczego mamy wspólnie się zbierać, dlaczego mamy nie opuszczać tych zgromadzeń, bo jest powiedziane i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. To powinien być cel każdego zgromadzenia. Żebyśmy patrzyli jeden na drugiego i zachęcali siebie do jeszcze lepszej służby dla Pana w miłości. A jak mówi list do Tytusa, mamy celować w dobrych uczynkach. Czyli mamy tak żyć przed ludźmi, mieć takie świadectwo, żeby Pan Bóg mógł powiedzieć do nas jak o Jobie. Pamiętacie Księgę Joba, pierwszy rozdział, kiedy Pan Bóg mówi do Szatana: a widziałeś mojego sługę Joba? A żeby Pan Bóg mógł o każdym z nas tak powiedzieć. Nie ma jemu równego. Zobacz, jak on służy, zobacz, jak on żyje, zobacz, jaki jest oddany, zobacz, jak miłuje. Dlatego niech to będzie dla nas, bracia i siostry, zachętą, abyśmy rzeczywiście byli dla siebie nawzajem zachętą. Druga, kolejna rzecz, ważną rzeczą jest, aby Słowo Boże, Biblia, była jedynym autorytetem dla nas w sprawach wiary i w sprawach służby i codziennego życia. U tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. To jest kolejna rzecz. Widzimy tutaj jedność wierzących ludzi. Ona jest, ale ma duchowy wymiar. Tu nie chodzi o jakieś zjednoczenie. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że jak weźmiemy dwa koty i zwiążemy ogonami, to czy to jest jedność? No, raczej nie. Jest to jakieś zjednoczenie, ale to nie jest jedność. Jeśli chodzi o zbór, jedność ma duchowy wymiar. Musimy pamiętać, że zbór to nie jest stowarzyszenie. Zbór to nie jest klub takich czy innych zainteresowań. Zbór to jest organizm. I dlatego potrzebujemy jedni drugich. Tak jak o tym czytamy w liście do Koryntian i na innych miejscach, nie możemy powiedzieć jeden do drugiego: ja ciebie nie potrzebuję. Wprost przeciwnie. Musimy powiedzieć: jak ja bardzo ciebie potrzebuję. Bez ciebie ten zbór nie jest pełny. Bez twojej służby czegoś brakuje. Wiecie, kiedy czytałem Księgę Nehemiasza, tam były odbudowane mury. Trzeci rozdział. I tam jest powiedziane, jaka rodzina przy jakim kawałku muru pracowała, czy przy jakiej bramie. I zauważyłem jedną rzecz, że byli tacy, którzy nie podjęli pracy. Oni nie pracowali. Oni się przyglądali z boku, jak inni pracują. Ale w tym samym rozdziale przeczytałem też o takich, którzy pracowali w dwóch miejscach. Dlaczego musieli pracować w dwóch? No bo ktoś nie chciał pracować. To oni musieli pracować za innych. Dlatego niech ten przykład będzie dla nas zachętą, żebyśmy pomyśleli, jaki może być mój wkład do służby w zborze. Jest wiele różnych służb, wiele różnych prac. Pan Bóg daje różne dary, różne możliwości służby. Przed chwilą słyszeliśmy jeden przykład. Służba u osób, wśród osób uzależnionych czy z jakimiś problemami. To jest jedna tylko z wielu służb, która może być prowadzona w zborze. No ale ktoś to musi prowadzić. Ktoś, kogo Pan Bóg do tego powoła i kogo wyposaży do danej służby. Kiedy czytamy, że u nich było jedno serce, jedna dusza, kiedy czytamy o sercu w Nowym Testamencie, musimy wiedzieć, że jest to ośrodek nie uczuć, tak jak my myślimy często o tym, ale raczej ośrodek woli człowieka. To jest tam, gdzie człowiek podejmuje wszelkie decyzje. Ja postanowiłem w swoim sercu, że to czy coś innego zrobię. Ja muszę to zadecydować o tym. Natomiast dusza wiąże się z uczuciami. I chodzi o to, że ma być postanowienie na podstawie Słowa Bożego, ale to nie jest tylko jakaś rutyna, jakieś mechaniczne wykonywanie czegoś, ale my musimy wkładać w to całą swoją osobowość. Mamy to czynić z miłością. Dlatego też u tych wierzących widzimy, było jedno serce i jedna dusza. Oni mieli jednakowe motywy życia, aby podobać się Panu, aby Jemu służyć. I też mieli tę samą miłość. Dlaczego? Bo oni doświadczyli, że Pan Jezus ich umiłował. Oni doświadczyli tego w swoim życiu. I tak jak mówi nam list Jana, nie myśmy Boga umiłowali, ale On nas pierwszy umiłował. I co więcej, jak mówi list do Rzymian, Duch Święty, który jest nam dany, On rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. I kiedy czerpiemy od Ducha Bożego Bożą miłość do naszego życia, to możemy tę miłość dalej przekazać. Ale wtedy przekazujemy nie jakieś sentymenty, ale prawdziwą Bożą miłość. Dlatego widzimy, że ci wierzący, skoro mieli tę Bożą miłość w swoich sercach, to miłowali Pana i miłowali siebie nawzajem. I potem ludzie mieli poznać, że są uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Pan Jezus zostawił to nowe przekazanie. O tym dobrze, bracia i siostry, wiecie. Jest to tylko przypomnieniem. Ale nie tylko kochali Pana, nie tylko kochali siebie nawzajem, miłowali też Słowo Boże. Czy miłujesz Słowo Boże? Czy chcesz je czytać? Czy chcesz je stosować? Dzisiaj czytaliśmy z psalmu o tym, że Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy spełniali Jego przykazania. Tą samą myśl mamy na przykład w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. I Ojciec mój miłuje go. Bracia i siostry, to jest niezwykle ważne. Jan potem w swoim liście o tym pisze, że na tym właśnie polega prawdziwa miłość, że żyje się według Bożych przykazań. To nie są słowa, jak mówi Jan. Nie miłujcie słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. I dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy miłowali też i Boże Słowo i chcieli według Niego żyć. A jak będzie ta miłość, to będzie jeszcze jeden wymiar miłości. Miłość do zgubionych. Miłość do zgubionych, do tych, którzy potrzebują zbawienia. I dlatego będziemy się próbowali angażować w taką czy inną służbę. Czy to będzie służba z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z innymi ludźmi, służba na zewnątrz, w domach pomocy, no i to, co macie. Ale chodzi o to, żeby to trwało, żeby to się wszystko rozwijało. Miłość do zgubionych grzeszników. Tak było w tym zborze w Jerozolimie. A skąd o tym wiem? Ponieważ w 33 wersecie jest powiedziane, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nie można mówić o zmartwychwstaniu, jeżeli się nie powie o śmierci. No bo zmartwychwstanie jest z martwych, prawda? Czyli oni zwiastowali Chrystusa ukrzyżowanego i tego, który powstał z martwych. Bracia i siostry, to samo świadectwo i my mamy składać. Mamy to głosić publicznie i składać świadectwo po domach, aby Ewangelia mogła się rozprzestrzeniać. Tak więc jedność wierzących, o której tutaj czytamy, miała duchowy wymiar. W liście do Kolosan jest powiedziane w 3 rozdziale listu do Kolosan i werset 13 i 14, może od 12. Od 12 werset, 3 rozdział listu do Kolosan. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, w łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Pytanie, jak nam Chrystus odpuścił? Całkowicie, zupełnie. I dlatego ważną rzeczą jest, nawet jeżeli mamy powód do skargi przeciwko bratu czy siostrze, bo nie, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy idealni, ale musimy nauczyć się przebaczać sobie. To jest jedna z bardzo ważnych cech, która powinna być widoczna w życiu wierzącego człowieka. Jeżeli potrafimy przebaczać, to w ten sposób okazujemy charakter Boży, charakter Chrystusowy. A ponad to wszystko, czyli ponad współczucie, dobroć, pokorę, jest powiedziane, ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. To jest to spoiwo. Bez miłości i służba do niczego, i życie chrześcijańskie do niczego, i piękne kazania do niczego, Jeżeli zabraknie miłości w wzajemnych relacjach, no to wszystko będzie się psuć. Wiecie, to jest tak jak budowanie. Jesteśmy tą Bożą budowlą. Każdy z nas jest tą cegiełką w Bożej budowli. I Pan Bóg dokłada te kolejne cegiełki, buduje Pan Jezus swój Kościół, no ale między te cegły trzeba tą zaprawę dać. Żeby to się wszystko trzymało, żeby to się nie rozleciało. I co jest tą zaprawą? Miłość. Miłość. I dlatego jest powiedziane na innych miejscach, że mamy wzrastać w miłości. Co więcej, nie tylko jedność oparta na miłości ma być, ale to też, jak mówi nam list do Efezjan, 4 rozdział, gdzie jest powiedziane w 13 wersecie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Jedność wiary. I dlatego ważne jest, aby trzymać się nauki apostolskiej, bo wtedy będzie jedność wiary. I dlatego ważne jest, aby wzrastać w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, tak jak Piotr napisał w swoim liście, bo mamy dojść do tej jedności poznania Syna Bożego. Dlatego ważne jest rozważanie Słowa Bożego. Jedność wiary i poznania Pana Jezusa. Jest także jedność pokoju. Wracając do dziejów apostolskich, kolejna cecha, którą tu widzimy, to to, że wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Bracia i siostry, z łaski zbawieni jesteśmy, ale to nie jest koniec, to jest początek. Zbawienie to jest początek. To jest początek chrześcijańskiego życia i mamy żyć z łaski. Tak jak apostoł Paweł powiedział, z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Dary, którymi usługujemy, to są dary łaski. I dlatego mamy wzrastać w łasce, jak mówi Piotr w swoim liście. Mamy ufnie przyjść do tronu Bożej łaski, jak mówi list do Hebrajczyków, aby otrzymać miłosierdzie i łaskę ku pomocy. Potrzebujemy Bożej łaski do codziennego życia. Nie tylko do zbawienia, ale do codziennego życia i do służby. I dlatego też wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Jakże Bogu jesteśmy wdzięczni za Jego łaskę. O tej łasce słyszeliśmy dzisiaj z psalmu, że ona jest z pokolenia w pokolenie. Że to jest tak wielka Boża łaska. Nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć. Ale jest też powiedziane, że nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. A też wcześniej nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Jak mamy rozumieć ten tekst? Czy to znaczy, że jak był jakiś brat, no nie wiem, Ananiasz i miał dom, to czy wszyscy wierzący z tego zboru byli też właścicielami jego domu? No nie. Nie, on był właścicielem swojego domu, czy swojej roli, czy jakiegoś pola, czy sadu, czy nie wiem czego. Chodziło o to, że nikt z tych wierzących nie był tak przywiązany do swojej własności, że twierdził, że to jest tylko do mojego i prywatnego użytku i dla nikogo więcej. Nie było tak. I dlatego też możemy wziąć lekcję stąd, także dla naszego życia, lekcja gościnności na przykład. Ja mam swój dom czy swoje mieszkanie, ale to nie jest tylko dla mnie, ale ja po to mam ten dom czy mieszkanie, żeby służyć, żeby przyjąć kogoś na nocleg, a może zaprosić na herbatę, a może spotkać się na modlitwę. Chodzi o to, żeby ten dom był używany dla Bożej sprawy. I dlatego też wczoraj w głowie mówiliśmy o gościnności, dlatego dziś już nie chcę tego rozważać. Ważną rzeczą jest, żeby udzielać gościny. Apostołowie uczyli o tym. I Piotr, i Paweł, i Jan. Gościnności nie zapominajcie. To jest ważna rzecz, aby o tym pamiętać. Kiedy myślę czasami o dorabiających się chrześcijanach, to jest mi smutno. Z tego względu, bo to jest tak, jakby oni zapomnieli, że należą do Bożej rodziny. To jest tak, jakby zapomnieli, że mają bogatego ojca, który potrafi się zatroszczyć i potrafi zaspokoić wszelkie potrzeby. Ważną rzeczą jest tylko to, abyśmy wzięli tę lekcję z Nowego Testamentu i zapamiętali, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Jeżeli potrafimy być Bogu wdzięczni za to, co już mamy, choć niewiele może, w porównaniu z innymi, bądźmy wdzięczni. Używajmy tego, co już mamy, a Pan Bóg jest w stanie pomnożyć. Czy pamiętacie tę historię z nakarmieniem tysięcy? Ile Panu Jezusowi do rąk dano chlebów czy rybek? Nawet uczniowie mówi, no co to jest na tak wielu? Pan Bóg jest w stanie pomnożyć. I dlatego też niech Pan Bóg pomnoży waszą ofiarność, bo każda służba, to co dzisiaj słyszeliśmy z wiersza o martwym kościele, ofiarność pokazuje, jaka jest miara twojej miłości. Ofiarność pokazuje, jaka jest miara twojej miłości. Jeżeli dajesz taką niechcenia, to znaczy, że nie modlisz się. To znaczy, że nie myślisz o służbie ewangelizacji, służbie jakichś misjonarzy, czy służbie charytatywnej, czy jakiejkolwiek innej. Nie modlisz się o to. Nie żyjesz tym. To nie leży tobie na sercu. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy o tym pamiętali. Gdzie nie ma miłości i fundamentu Słowa Bożego, tam będzie egoizm. Tam będzie zachłanność na rzeczy materialne. Żebym ja miał więcej. Nie o to chodzi. My mamy sobie skarbić skarb w niebie. Nie tutaj na ziemi. A tu, co mamy, mamy używać dla sprawy pańskiej. Ktoś by zapytał, ale czy to, że oni wszystko mieli wspólne, że sprzedawali całe posiadłości, ziemię, domy, czy to była taka forma chrześcijańskiego komunizmu? Oczywiście moja odpowiedź brzmi nie. Absolutnie nie, bo to wszystko było dobrowolne. To nie było pod przymusem w żaden sposób. To nie było wymagane. I zresztą nie czytamy, żeby wszyscy naraz tam wierzący od razu wszystkie domy sprzedali, bo by nagle wszyscy byli bezdomni. A poza tym, kiedy czytamy w 12 rozdziale, kiedy Piotra uwolniono z więzienia, no to gdzie on trafił? Trafił do domu Marka, tam gdzie byli zebrani wierzący na modlitwę. A więc byli wierzący, którzy dalej mieli swoje domy. Ci sprzedawali, których Pan Bóg do tego pobudził i którzy widzieli taką konkretną potrzebę. I mamy tu przykład Józefa, który był lewitą. Chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o lewitów, dla nich dziedzictwem miał być sam Pan. Oni nie mieli posiadać ziemi nawet w Izraelu. Nie było dziedzictwa dla pokolenia Lewiego. Żadnej ziemi. Dziedzictwem dla nich miał być sam Pan. A tutaj mamy Józefa, lewitę, rodem z Cypru, który miał swoją rolę na Cyprze. Co on zrobił? Sprzedał. Sprzedał i w ten sposób jak gdyby wypełnił to wymaganie ze Starego Testamentu, że teraz on całkowicie jest oddany Panu. On nie troszczy się o te rzeczy materialne, ale troszczy się o służbę. I kiedy ludzie obserwowali jego życie, apostołowie, to stwierdzili jedną rzecz, że miał taką dobrą cechę. On umiał pocieszać innych. A wiecie, to było działanie Ducha Świętego przez niego, bo Duch Święty jest pocieszycielem. I kiedy Józef pocieszał innych, pocieszał poprzez Boże Słowo, pocieszał dobrym słowem, apostołowie to zaobserwowali i nazwali go Barnaba, syn pocieszenia, syn pokrzepienia. Kolejna rzecz. Byli to ludzie aktywnie zwiastujący słowo pańskie. To, co działo się w zborze w Jerozolimie, było częstokroć ponadnaturalne, ale to było działanie Bożego Ducha. Dowodem tego były liczne nawrócenia ludzi. Apostołowie zwiastowali, mimo że zabroniono im to czynić. A jednak oni nie usłuchali tego zakazu, w dalszym ciągu zwiastowali Ewangelię. No i moje pytanie jest, na ile składasz świadectwo o Panu Jezusie? Czy starasz się to robić? Jest to ważną rzeczą, aby organizować ewangelizację, ale też ważne jest to codzienne świadectwo. Bardzo często jest ono najskuteczniejszą formą zwiastowania Ewangelii. To indywidualne świadectwo, przekazywanie dobrej nowiny drugim osobom. Kolejna rzecz, chodzi o ofiarność. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Boża łaska przypomina nam o zbawieniu i ofierze Pana Jezusa za nas i powinna pobudzać nas też do ofiarności. I dlatego pytanie jest, czy kiedy patrzysz i widzisz brata w potrzebie, jaka jest twoja reakcja? Jaka jest twoja reakcja na to? Czy tylko pomodlisz się, Panie Boże, pomóż temu bratu? No, modlitwa jest dobra. Ale ja myślę, że to, co apostoł Jan napisał w swoim liście, jest bardzo ważne. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? I to jest to. Jeżeli widzisz brata w potrzebie, pomóż mu. Usłóż mu. Są różne sytuacje. I oczywiście możemy to robić tylko według możliwości, jaką mamy. Ale chodzi o to, żeby nie być bezczynnym. Nie pozostać obojętnym na los brata czy siostry, którzy są w potrzebie. Ktoś jest chory, odwiedź go. Ktoś pozostał bez pracy, wspomóż go, dopóki nie znajdzie pracy. Są różne sytuacje. Chodzi o to, żebyśmy nie byli obojętni. I ci wierzący w Jerozolimie nie byli obojętni. I co do tego stopnia, że nie było takiego, który by cierpiał jakiś niedostatek. Oni troszczyli się jeden o drugiego. Niech to będzie lekcją także i tutaj dla zboru w Łodzi. Mamy myśleć o sobie nawzajem. W liście do Filipian jest powiedziane w drugim rozdziale. Jest to też jako zasada. Drugi rozdział, czwarty werset. Niechaj każdy dotyczy każdego indywidualnie. Nikt nie jest pominięty. Nikt nie jest wyłączony z tego. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Tak żył Tymoteusz, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego. A Tymoteusz troszczył się o innych wierzących. I tej troski, tej wzajemnej troski na pewno w każdym zborze potrzeba. Bo zawsze, jak Pan już powiedział, biednych zawsze mieć będziecie. I ktoś powie, no ja jestem biedny, niewiele mogę dać. Jak mogę być ofiarnym? To przeczytaj sobie z listu do Koryntian o Macedończykach. I zwróć uwagę, że oni są tam określeni, że oni żyli w skrajnym ubóstwie. A jednak gotowi byli dać dar dla innych wierzących, którzy byli w jeszcze większej potrzebie. I dlatego ważną rzeczą jest, żeby dać z tego, co się ma, a nie z tego, co się planuje mieć. Z tego, co już mam, daj 5 złotych. A nie, jak będę miał 100 złotych, to dam 50. Bo ci Pan Bóg 100 złotych nie da. Kiedyś był jeden człowiek, któremu Pan Bóg położył na serce, żeby z każdych zarobionych pieniędzy dał 10% na sprawę pańską. No takie miał przekonanie. No i rzeczywiście to robił. To był jakiś Amerykanin. No, zarobił 100 dolarów, 10 dolarów dał na sprawę pańską w zborze. Zarobił 1000, dał 100. Ale potem miał 10 tysięcy. Dał 1000. Aż Pan Bóg tak pobłogosławił, że miał 100 tysięcy. No i miał problem. I wtedy już miał problem. No dać 10 tysięcy czy nie? No i przyszedł tam do swojego pastora i mówi, no, że ma problem. Że no nie wie, co ma zrobić. No to pastor mówi, no to będziemy się modlić. A ja będę się modlił o to, żeby Pan Bóg zmniejszył Twoje przychody z powrotem do tego momentu, kiedy wiedziałeś, co masz robić. Ja chcę przez to powiedzieć, że mamy dać proporcjonalnie do tego, jak Pan Bóg wam pobłogosławił. To nie chodzi o to, żeby dawać wszyscy jednakowo. I także ja nie głoszę na przykład dziesięciny, bo ja uważam, że jeżeli Pan Bóg oficie pobłogosławi, to trzeba dać i 20, i 30, a może i 50%. To nie jest tak, że dam 10 i już załatwiłem sprawę. Nie. Pamiętacie tego człowieka od Ketchupu? Heinz się nazywał. Ketchup Heinza. To był milioner. Wierzący człowiek. Sam wspierał wielu misjonarzy. On żył z 10%. 90% dawał na sprawę pańską. Bo on mówi, Pan Bóg go tak pobłogosławił, że nawet te 10% to jest za dużo na jego potrzeby. Dawał 90%. A więc to nie było ograniczenia do 10%. Ale ja chcę powiedzieć, daj z serca. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. I staraj się dać więcej. Bo Boże Słowo zachęca, żebyśmy byli hojni, byli ofiarni. Dajesz 5 złotych, daj 10. Ale też jest ta zasada. Pamiętajmy, jaką miał Dawid w swoim życiu. Ja nie chcę nic dać Panu, co by mnie nie kosztowało. To jest zasada ofiarności. Czyli ja się chcę pozbyć czegoś, odmówię sobie czegoś, zrezygnuję z czegoś dla siebie, żeby dać. I to jest wtedy ofiarność. To nie jest to, że my dajemy, z czego nam zbywa. To tak dawali różni faryzeusze, wrzucali duże sumy. Przyszła uboga wdowa, wrzuciła 2 pieniążki i Pan Jezus powiedział, dała więcej niż oni wszyscy. Dlaczego? Bo ona dała z serca i ten dar, który dała, ją kosztował. Ona w tym momencie, ja zawsze się nad tym zdumiewam, kiedy o tym czytam, że ona miała 2 pieniążki, mogła przecież wrzucić 1. 1 zachować. Nie wrzuciła 2. To była ta hojność. I w tym momencie ona wyraziła całkowite zaufanie do Pana. Panie Boże, Ty mi pobłogosławisz, Ty darujesz, że zaspokoisz moje podstawowe potrzeby. Będę mieć co jeść i będę mieć co się ubrać i będę mieć gdzie mieszkać. I to jest to, co Pan Bóg nam gwarantuje. Bracia i siostry, dlatego zachęcam do tej ofiarności. I jeszcze na koniec ich ofiarność była rozsądna. Oni byli, postępowali w sposób taki rozsądny i odpowiedzialny. Oni przynosili pieniądze ze sprzedaży roli czy domu i składli u stóp apostołów. I jest to dobra zasada. Owszem, nie było zakazu, że jak ktoś sprzedał, że mógł sam indywidualnie dać komuś, jak widział potrzebę. Dużo lepszą rzeczą jest, jeżeli to trafi do zboru i wtedy bracia mogą rozważyć, jak spożytkować te pieniądze, na jaki cel przeznaczyć. Wtedy to jest rzeczywiście wspieranie służby zboru, a jednocześnie przez tą postawę, kiedy mamy kolektę, musimy mieć świadomość, dajemy dla Pana, nie dla pastora, czy dla rady zborowej, dajemy dla Pana. Natomiast bracia, którzy są po to wybrani, aby stać na czele zboru, że oni odpowiedzialnie przed Panem decydują, jak te pieniądze mają być wykorzystane, na jaką służbę, na jaką pomoc, na ewangelizację, na misję, no są różne potrzeby. Ale ważne jest, żeby ten fundusz był, żeby te pieniążki były. I dlatego zrezygnuj z jakiejś kawy w tygodniu, czy z gazety i daj te pieniądze na sprawę pańską. Może za to wydrukuje się jakiś traktat na przykład. Ja byłem w Petersburgu i tym już zakończę. Śmieszny przypadek. Ja sam się potem z tego śmiałem. Idę z żoną ulicą, patrzę, mnóstwo pieniędzy na ulicy leży. Ja mówię, jaki piękny kraj ta Rosja, no pieniądze na ulicy leżą. A tam chodziło o to, że to było przy restauracji, tam był jakiś ślub czy coś i rzucali te kopiejki. na szczęście czy coś. I potem nikt tego nie zbierał. A ja mówię, no nie, no nie będą się pieniądze walać po ulicy, marnować, pozbieramy to wszystko. Ludzie patrzyli na nas, jakbyśmy z Księżyca byli. Zbierają kopiejki na ulicy. Ale ja to zebrałem i zebrałem tam, nie wiem, kilkadziesiąt rubli tego wszystkiego i dałem jednemu misjonarzowi i mówię, masz tutaj mały dar w dużym worku, bo to było niedużo. Te 20 par rubli to tyle, co jeden przejazd, jeden bilet. No nie było bardzo dużo, ale ja mówię, wydrukuj za to jeden traktat więcej. Wydrukuj za to jeden traktat więcej. Kto wie, może te pieniądze i ten jeden traktat posłużą, że ktoś będzie zbawiony. Ja nie wiem, ale to była ta moja myśl. Może to, co robiłem, było głupie w oczach ludzi. No w ogóle nienormalny. Zbiera pieniądze. Ktoś powiedział, no to idź i zbieraj puszki może. Albo butelki. Nie, nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że jeżeli coś robimy, miejmy jakiś cel dla tego, co robimy. I może to nie jest duża kwota, ale daj to na konkretny cel z modlitwą. Panie Boże, użyj to w dziele ewangelizacji. Użyj to, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. Apostoł Paweł, kiedy usłyszał od Piotra, Jakuba i Jana tam w Jerozolimie, że ma się zająć biednymi, on powiedział, gorliwie się tym zająłem. Gorliwie się tym zająłem, żeby wspomagać biednych. No ale do tego są potrzebne też pieniążki. Dlatego niech Pan Bóg wam pomoże, tak jak temu zborowi w Jerozolimie, żebyście żyli w jedności wiary, żebyście byli jedno w miłości, żebyście wspólnie służyli, żebyście odważnie składali świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie i żeby wasza służba była mądra i rozsądna przed Panem. Dla Jego chwały, dla waszego błogosławieństwa. Amen.
Amen.